Audycja w radiodroga.net. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy w audycji środowej Półsłówka. Dzisiaj gościem na antenie jest pani Aneta Liberacka. Szczęść Boże, witamy, dobry wieczór.
Szczęść Boże, witam serdecznie, dobry wieczór.
Bardzo się cieszę, że udało nam dzisiaj się właśnie połączyć. Pani Aneta Liberacka, dyrektor i redaktor naczelny Stacja7.pl. Ale to ciekawe, z wykształcenia matematyk, doświadczenie zawodowe jako menadżer, zdobywała w takich korporacjach jak Comarch czy HP, prowadząc projekty w całej Europie, Środkowej Ameryce, krajach arabskich. Ma czwórkę dzieci, chętnie zabiera głos w sprawach rodzinnych. Bardzo serdecznie witamy. Pani Aneto, skąd takie piękne, można powiedzieć, różnorakie zainteresowania? Od matematyka do redaktora naczelnego, kraje arabskie, religia, Pan Bóg, Stacja 7, czwórka dzieci. Jak to wszystko połączyć?
No tylko z Bożą pomocą jedynie, ale nie, oczywiście to jakiś tam ciąg życia, który się układał w takiej jakiejś tam kolejności. No natomiast no rzeczywiście zamiłowanie jest takiego od dzieciństwa. Bardzo właśnie lubiłam matematykę, pewnie za sprawą dobrych nauczycieli, na których się natknęłam przez całą edukację. Dlatego też jakby skończyłam matematykę, bo marzyłam, żeby być nauczycielem matematyki. No ale potem jakby sytuacja zmieniła się, że no pojawiły się jakieś takie propozycje pracy właśnie w firmach informatycznych. To mnie też bardzo ciekawiło, więc stąd może takie właśnie wyjazdy do Ameryki Południowej, Środkowej, krajów arabskich. Więc no taka okazja też poznania w ogóle właśnie innych trochę kultur od strony nie tylko takiej turystycznej, tylko po prostu zamieszkania na chwilę w tamtych krajach, więc to też takie bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast w pewnym momencie jakby takiej pracy właśnie też ze względu na dzieci, na zmianę szkół, no trzeba było trochę zmienić tryb życia w taki, że już nie dało się tak wyjeżdżać, kiedy dzieci zaczęły właśnie już edukację w szkołach, więc wtedy tak osiedliśmy w Krakowie. No i to wtedy przychodzi właśnie taki moment, że człowiek się zastanawia, czy na pewno to, co robi, to jest to, co przynosi największy sens i to, czego Bóg od niego oczekuje. I myślę tak trochę właśnie z tego powodu właśnie tak się zatrzymałam, zastanowiłam i pomyślałam sobie, że może jednak niekoniecznie ta informatyka to jest coś, na czym już chcę zostać, zatrzymać się, tylko właśnie pomyślałam, że chciałabym właśnie zająć się bardziej no czymś, co jest, akurat mi się tak udało, że właśnie być może sprawia, że ewangelizujemy, że realizujemy jakąś misję Kościoła.
Bardzo miło jest mi to słyszeć, dlatego że myślałam, że w korporacjach Boga nie za bardzo widać, a jednak myślę, że też za sprawą czwórki dzieci, bo też jestem mamą, to wiem, co to znaczy gonić za dziećmi i wtedy chyba ten Bóg się bardzo pojawia. Czy mam mylne odczucie?
Ja tak właśnie w korporacjach zauważyłam to, że jest sporo ludzi na przykład wierzących, tylko to właśnie jest tak, że tak jak mówił papież Benedykt XVI, że właśnie, że no takie dobro nie jest tak krzykliwe i atrakcyjne jak czasami właśnie zło, czyli taka trochę ta inna strona. I często jest właśnie w korporacjach tak, że ci ludzie, którzy są wierzący i którzy mają właśnie takie ważne sprawy do powiedzenia, oni nie robią tego w taki sposób jakby taki nachalny, tylko właśnie tacy są spokojni. Być może dlatego tych ludzi tam nie widać, ale naprawdę to sporo spotkałam właśnie takich osób wierzących, myślących o czymś więcej, nad takim głębszym sensem życia niż tylko taki dzień codzienny. Ale oczywiście zgadzam się absolutnie też z tym, że niewątpliwie właśnie dzieci to jest coś, co ustawia człowieka na właściwe tory. Przynajmniej tak w moim przypadku było. Ale też oczywiście to, że od zawsze chciałam mieć dużą rodzinę, oboje później już z mężem chcieliśmy, to myślę, że to z kolei wynikało z tego, że no zawsze ja byłam bardzo związana z Maryją od dzieciństwa i myślę, że zawsze taka we mnie było takie duże pragnienie w ogóle bycia mamą i właśnie, żebym była mamą wielu dzieci, żeby to była duża rodzina po prostu, więc no mieliśmy trzech synów, a później właśnie zdecydowaliśmy się na adopcję córki jeszcze, także właśnie no
czyli
udało
jest
się,
gwiazda.
Że mamy sporo dzieci. Tak, tak, dokładnie.
No to świetnie, to było, księżniczkę noszę na rękach mężczyzn, zaraz po mamie. Czy według Pani właśnie, bo Pani wspomniała o takim myśleniu, o samodzielnym myśleniu, czy według Pani jesteśmy w dobie tak zwanego bezprzemyślanego klikania w internecie, czy zaczynamy właśnie tęsknić już za tym samodzielnym myśleniem, za dobrymi artykułami, za dobrą lekturą, za właśnie...
wartościowymi treściami, które możemy...
Tak, za duchowymi właśnie treściami, które prowadziłyby nas w taką głęboką medytację czy modlitwę, zagłębiać się właśnie w coś takiego pięknego, czym jest msza święta.
No ja właśnie bardzo, bardzo bym chciała, żeby tak było, tak jak właśnie pani mówi, że ja mam nadzieję, że to nie jest jakieś moje myślenie życzeniowe, bo bardzo bym chciała, żeby tak było i rzeczywiście trochę uważam tak, że zaczynamy gdzieś tam miejscami dochodzić do takiej ściany, gdzie właśnie to myślenie takie jakieś takie powierzchowne, jakieś takie materialistyczne, trochę to się nie sprawdza. I wydaje mi się, jak też jakby obserwujemy naszych czytelników na portalu Stacja 7, to też jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy właśnie szukają modlitwy, szukają właśnie rekolekcji. To nas w ogóle bardzo zadziwia, bo zawsze wydawałoby się, że musimy te treści jakoś wyjątkowo atrakcyjniać, opatrywać nie wiadomo jakimi tytułami, takimi kontrowersyjnymi, żeby ludzie chcieli to czytać, a okazuje się, że nasi czytelnicy naprawdę wybierają modlitwy od początku, w zasadzie od kiedy portal istnieje, to jak patrzymy w te statystyki, właśnie wejść w artykuły, to artykuły z modlitwami są zawsze każdego dnia na czołówce tych artykułów, które się czytają na portalu. Więc naprawdę ludzie bardzo wracają do modlitwy. Myślę, że to też to widać, że taka tęsknota i takie pragnienie jakiegoś takiego rozwoju duchowego jest coraz bardziej w tych ludziach. To widać właśnie też poprzez liczbę osób w gabinetach takich psychoterapeutycznych, gdzie ludzie szukają pomocy. I myślę, że to bardzo często też się wiąże właśnie z taką tęsknotą za Bogiem, która jeszcze czasami nie jest zdefiniowana. Wiemy, że czegoś nam brakuje już w tym świecie, ale jeszcze czasami ludzie nie wiedzą, że to właśnie to jest tęsknota za Bogiem. No i właśnie no my na portalu obserwujemy, że to się właśnie później pokazuje właśnie w modlitwie, w takim zaangażowaniu, w rzeczywiście szukaniu jakichś takich głębszych treści religijnych. My teraz właśnie też wydaliśmy książkę, trzeci już tom książki Jutro Niedziela, to są analiza czytań biblijnych i po prostu my jesteśmy zadziwieni w ogóle nakładem, jaki sprzedaje się tych książek, bo przypuszczaliśmy, dla nas te książki są świetne, ale że po prostu, że będzie taka chęć właśnie poznawania Słowa Bożego przez ludzi, żeby właśnie przygotować się do czytań niedzielnych dzień wcześniej i iść na msze przygotowanymi do liturgii Słowa, ta książka właśnie w tym pomaga, no to nas naprawdę zaskoczyło, że tyle osób chce taką książkę mieć. Więc myślę, tak jak pani powiedziała, mam taką nadzieję, że rzeczywiście idziemy w taką stronę, że szukamy tych treści, że będziemy je pogłębiać i że będziemy coraz bardziej duchowo żyć.
Cofnijmy się może jeszcze rok do tyłu, bo w 2020 roku ukazała się książka pani autorstwa pod tytułem 30 scen z życia Maryi, która pozwala nam odkryć Maryję na nowo jako bliską nam osobę w roli kobiety, matki, przyjaciółki i przede wszystkim jako drogowskaz. Jest to książka składająca się przede wszystkim z świadectw, które pokazują, jak w praktyce możemy inspirować się życiem Maryi, ale to już właśnie wiemy, skąd ta inspiracja, którą pani zaczerpnęła jako od dziecka przyjaciółka Maryjna. Czy to była ta miłość pani do Maryi, która pchnęła panią, aby napisać właśnie tą książkę?
Dokładnie tak było. Właśnie jak od kiedy prowadzę od 2012 roku ten portal Stacja 7, to właśnie wcześniej nie zajmowaliśmy się wydawaniem książek, ale za to właśnie w każdym maju i w każdym październiku starałam się, bo to są takie miesiące jakby przyporządkowane, że tak powiem, Maryi, starałam się, żeby po prostu wychodził chociaż na właśnie na Stacji 7 jakiś cykl, który będzie codziennie właśnie opowiadał coś z życia Maryi albo właśnie pokazywał jej taką drogę w życiu innych osób, innych kobiet w szczególności, bo po prostu to było związane z tym, że ja właśnie wychowałam się w miejscowości w parafii, która była sanktuarium maryjnym i myślę, że dlatego ta Maryja od zawsze była dla mnie taka ważna. No i zawsze właśnie dla mnie w sposób naturalny ten czas, taki kalendarz liturgiczny, że tak powiem roczny, układał się, że właśnie maj i październik to były dla Maryi, więc jakby nie, nic się nie zmieniło, jak był portal, czyli w każdym maju i w każdym październiku były takie cykle. I właśnie jednym takim pomysłem, jednym z pierwszych w ogóle było to, że stwierdziłam, że dobrze by było właśnie znaleźć, bo o Maryi w Ewangeliach nie możemy powiedzieć tak na pierwszy rzut oka, że nie jest dużo, prawda, tych zapisów. Że znajdujemy kilka tak naprawdę takich obrazów, gdzie możemy powiedzieć, że tam jest konkretnie o Maryi napisane. Oczywiście wiemy, że cały Stary Testament już o niej mówi, ale tak wprost, jeśli czytamy Ewangelię, to jest tylko kilka tych scen. Ale udało się tych scen właśnie zdefiniować 30 i starałam się znaleźć, ja odpowiednikiem jakiej historii z naszego życia to jest i właśnie jakie znam osoby, wyszukać właśnie takie osoby, które daną historię, jaką właśnie są takim odbiciem tej Maryi w danej historii. Jeśli to jest właśnie, to tam jest bardzo dużo właśnie o tym momencie, kiedy Maryja dowiaduje się, że właśnie pocznie i porodzi syna. I to jest właśnie dużo właśnie takich świadectw koleżanek z tego momentu, kiedy one się właśnie o tym dowiedziały i jak one to przeżywały, jak też jest bardzo przejmujące, opisałam historię Agaty Mróz, siatkarki polskiej, która właśnie kiedy zaszła w ciążę, też jednocześnie była chora na raka i miała właśnie wybrać, czy chce się leczyć, czy chce zaryzykować, żeby urodzić dziecko, bo lekarze zalecali aborcję. No i właśnie z tej książki mogą się dowiedzieć ludzie, że właśnie Agata Mróz zdecydowała tak jak Maryja, powiedziała tak temu dziecku i oddała tak naprawdę w tej sytuacji oddała swoje życie, bo wiemy, że tak się skończyło, że niestety Agata Mróz odeszła, kiedy już urodziła tą swoją córeczkę, więc no, wydaje mi się, że w zasadzie każda z nas, każda kobieta, ale myślę też, że każdy mężczyzna, bo tam jest nawet kilka historii opisanych z życia moich synów, czy nawet mojej rodziny, gdzie właśnie no, odnajdujemy tak naprawdę, że w tym naszym życiu te sceny takie, które przeżywała także Maryja, też się dzieją, też tak żyjemy.
No właśnie, pani Aneto, a czy kobiety czasem mają fochy, jak pani myśli?
No wiem, do czego tutaj ksiądz nawiązuje.
No nie.
Tak.
Pani Agnieszka mówi, że ona nigdy nie ma fochów. To chyba tylko ja wiem.
To znaczy, że pani Agnieszka już właśnie przeszła daleką drogę właśnie takiej dojrzałości, dlatego że no oczywiście foch to jest taka nasza trochę porażka komunikacyjna. To znaczy, że po prostu jeśli nie umiemy się skomunikować, jeśli działają na mnie zbyt duże emocje, jeśli nie jakoś troszkę nie podchodzimy racjonalnie i nie chce nam się wytłumaczyć pewnych spraw, to taką najkrótszą drogą do tego, żeby coś komuś powiedzieć, jest strzelenie focha, prawda? Więc właśnie i tutaj jakby ta książka, do której nawiązujemy w tej chwili, wielki foch o niedojrzałości kobiet, którą napisałyśmy razem z siostrą Anną Marią Pudełko, tutaj przy udziale redaktor Ilony Kisiel, która właśnie nas poprowadziła w tej naszej rozmowie pytaniami, to właśnie my chcemy to pokazać, że oczywiście, że no, Pan Bóg stworzył nas jako ostatnie swoje dzieło, więc możemy, kobiety, więc możemy uznać się za naprawdę coś już, co Pan Bóg zrobił po prostu najlepszego, no bo stwarzał bardzo od prostych rzeczy zaczął do coraz bardziej skomplikowanych rzeczy, kobiety stworzył na końcu, więc możemy też tak myśleć, że jesteśmy doskonałe. Natomiast wiemy też, że po prostu Pan Bóg stworzył nas w taki sposób, że my jesteśmy bardzo wrażliwe, jesteśmy emocjonalne, emocjonalne. Zostałyśmy zbudowane właśnie przede wszystkim na to, żebyśmy były matkami, żebyśmy na przykład przez 9 miesięcy tworzyły wprost dom dla dziecka w swoim ciele. Więc myślę, że to też się wiąże właśnie z taką trochę większą emocjonalnością w nas niż w mężczyznach. Stąd czasami te emocje idą właśnie w taką dobrą stronę, że potrafimy bardzo kochać, potrafimy być empatyczne, potrafimy się zaangażować i być wrażliwe, ale też jednocześnie jesteśmy pewnie czasami bardziej takie wybuchowe, bardziej no właśnie strzelające czasami focha, czasem sobie nie radzimy z tymi emocjami. I my właśnie z siostrą Anią Pudełko w tej książce podjęłyśmy próbę, żeby trochę się rozpoznać, tak jak ja to nazywam, żeby spojrzeć nie tylko w to lusterko, takie jak się jedzie w samochodu, to środkowe, ale też w te boczne, bo czasami tam można właśnie zobaczyć coś więcej o sobie i zastanowić się, czy właśnie wszystko to, co robię, to wynika z mojej dojrzałości, czy czasami po prostu nad czymś nie panuję, albo z braku cierpliwości wynika. Więc ta książka właśnie jest o tym, żeby trochę spróbować poukładać siebie, no i jeśli uznamy, że całkiem jest ze mną nieźle, no to fajnie. Ta książka nie jest absolutnie jakąś właśnie taką krytyką kobiet, czy naznaczaniem kobiet tym, że one są zbyt emocjonalne. To jest właśnie taka próba pokazania też bardzo dużo takich wątków od tego właśnie, w jaki sposób się zachowywała Ewa w raju, jakie to później, w jaki sposób z kolei zachowywała się Maryja, żeby też są przykłady właśnie takich biblijnych kobiet Marii i Marty, gdzie nawiązujemy, że jedna była bardziej taka właśnie, my często jesteśmy jako kobiety Martami, że zapominamy już w ogóle właśnie o jakichś takich właśnie rzeczach, jakichś wzniosłych bardziej, czyli na przykład tak czyścimy dom, że zapomnimy na przykład, że już właśnie dzieci się wyprowadzają, bo już dorosły, a my się skupiliśmy na tym sprzątaniu domu na przykład. Więc po prostu różne przykłady takich kobiet właśnie, żeby zobaczyć w sobie, czy jeszcze tam coś jest do uporządkowania.
No właśnie, a jak zrozumieć siebie samą jako kobietę, bo to mnie bardzo ciekawi, pani Aneto.
No myślę, że to jest właśnie taka przez całe życie tak naprawdę dochodzimy do tej dojrzałości. Myślę, że też w wielu przypadkach właśnie w tej książce, gdzie na przykład opowiadam o tym, że tak bardzo trzeba nad sobą panować, że jeśli na przykład ja czuję, że jestem niecierpliwa, że jadę tym samochodem i się denerwuję na przykład na wszystkich, że tak jeżdżą wolno, to po prostu wyjeżdżam wcześniej i staram się właśnie zaplanować, nie wiem, jak mam jakiś wyjazd na spotkanie, zrobić to wcześniej tak, żebym się rzeczywiście nie musiała denerwować, czyli małymi krokami trochę się zmieniać, ale właśnie rozpoznawać w sobie to co mi tam doskwiera, prawda? Ja właśnie moją wadą, którą sama sobie właśnie potrafię zobaczyć, to jest właśnie ten brak czasami cierpliwości albo jakiś taki właśnie taka emocjonalność, zbyt duża nerwowość. Więc myślę, że tutaj właśnie taki jest, myślę, że to trzeba zrobić trochę właśnie, żeby rozpoznać siebie, to trochę zrobić jak Maryja. Usiąść i spokojnie rozważyć pewne sprawy w swoim sercu. Bo my właśnie takie kobiety tego XXI wieku jesteśmy tak mocno zabiegane i tak nie mamy na nic czasu, że nie mamy właśnie czasu na takie zastanowienie się nad sobą. I ja zawsze właśnie tak proponuję, że wieczorem można sobie usiąść tak, nie wiem, przy herbatce, pomyśleć sobie, że ta Maryja siedzi obok i spróbować właśnie sobie z nią porozmawiać w taki sposób, jak to ze mną jest trochę, czy i całkiem nieźle już właśnie mam uporządkowane te różne takie kwestie, czy nie wiem, przez to, że jestem nerwowa, to nie sprawiam przykrości w domu członkom rodziny, jak się odnoszę do innych ludzi w pracy. Podsumować sobie, po prostu zrobić taki rachunek sumienia i się zastanowić, co można poprawić. I myślę, że to jest właśnie taka sztuka zapanowania nad sobą. I myślę, że to dotyczy nawet nie tylko kobiet, ale także mężczyzn.
Myślę, że to jest bardzo ważny temat właśnie, poprzez to, że jesteśmy dość zabiegani. Myślę, że też jakiś odcinek czasu dał nam to przekonanie, że wyrażanie takich naprawdę emocji jest to oznaką słabych ludzi, ponieważ jeżeli się denerwujemy, to ta jest nerwowa. Jeżeli sobie popłaczemy, to histeryczka. Myślę, że też oceniamy zbyt pochopnie drugą osobę, nie znając jej właśnie historii czy przyczyny płaczu czy nerwów. I właśnie nawiązała Pani już wcześniej, że coraz więcej ludzi zaczyna sobie poświęcać trochę więcej czasu, uwagi i zagłębiać się w lekturę, która właśnie przypomina o tym, że każdy człowiek jest ważny. Właśnie tak jak pani też mówi, czy kobieta, czy mężczyzna, nieważne, ale właśnie, żeby poświęcić sobie czas i zastanowić się nad sobą, czego myślę, że przez jakiś czas troszkę nie chcieliśmy, nie dopuszczaliśmy do siebie, bo właśnie to zabieganie, ja też mam dwójkę dzieci, to wiem, co to znaczy też zabieganie, czy za właśnie dziećmi, za rodziną, za obowiązkami, no tego czas, ten czas jakby trochę skraca.
No właśnie, panie, to tak. Jak właśnie czuć się dobrze ze sobą samą, właśnie tak jak pani Agnieszka też powiedziała.
No trzeba przeczytać książkę. I się zastanowić.
Pani Agnieszka ma dwójkę dzieci, ja mam 5 parafii, więc jest chyba 1:1. Pani Aneto, właśnie jak czuć się ze sobą samym dobrze? Jak spróbować?
No właśnie, ja jeszcze właśnie tutaj jakby taki, chciałam taki przywołać trochę temat właśnie takiej naszej tożsamości, bo dużo bardzo teraz właśnie w ogóle mówi się i właśnie o roli kobiet, o roli mężczyzn, o tym właśnie jaka ta kobieta powinna być, co to znaczy kobieta wolna. Dużo bardzo właśnie się mówi też w kontekście wolności i myślę, że to tutaj jest taka ważna sprawa i też my jakby mieliśmy tutaj w Polsce właśnie taką falę przetaczających się właśnie różnych protestów związanych właśnie z wolnością w ogóle kobiet. I mi się wydaje, że dla nas jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie, żeby zrobić sobie ten namysł nad tym, czy czasami właśnie nie dajemy się trochę wmanewrować w takie trochę myślenie, że takie narzucone, że mamy myśleć, jakby skupiać się tylko na tym, co jest takie zewnętrzne, na tym, że właśnie wolność to oznacza, że możliwość wykonania aborcji, tak jak w Polsce, no tutaj były takie szerokie dyskusje, czy wolność to jest właśnie, że nie wiem, że mogę tak naprawdę robić wszystko, że jest ważne, żebym się tylko dobrze czuła w tym wszystkim. Wydaje mi się, że to jest teraz niezwykle ważne, żeby kobieta jakby czuła się właśnie ze sobą dobrze, to żeby tak naprawdę znała swoją tożsamość, kim jest, kim chce być, skąd pochodzi, jakie są jej główne role w życiu. I mi się wydaje, że jeśli wrócimy do takiego pięknego myślenia o kobiecie, która ma przecież zestaw naprawdę, tak my tutaj piszemy też z siostrą Anią Pudełko w tej książce, że my zostaliśmy jako ludzie wyposażeni przez Pana Boga w trochę różne plecaczki. Kobiety mają trochę inny plecaczek właśnie i mężczyźni mają inny. To oznacza, że troszkę się różnimy właśnie we wrażliwości, jakby w takim, nie wiem, jak mężczyźni czasami są tacy, nie wiem, bardziej konkretni, zdecydowani, a kobiety może bardziej jakoś rozważają, zastanawiają się, wahają, więc po prostu my trochę jesteśmy inaczej wyposażeni i ważne, żeby właśnie przyporządkować jakby trochę do naszych możliwości, do ról, żebyśmy się nie próbowały jakby zamieniać rolami z mężczyznami, żeby kobiety nie próbowały być mężczyznami, a mężczyźni kobietami. Ja właśnie w tych korporacjach często właśnie zauważałam, że w związku z tym, że takie firmy to właśnie były, no zazwyczaj pracowali tam mężczyźni i wypracowywali taki, zwłaszcza taki menadżerski model męski, a przecież kobieta ma znakomite cechy, żeby być świetnym menadżerem, zupełnie inne niż od mężczyzn, bo zupełnie inaczej może na przykład rozumieć pracowników, inaczej może przeprowadzać różne rozmowy motywacyjne na przykład, inaczej prowadzić projekty i nie musimy się zamieniać w mężczyzn, żeby na przykład dobrze się realizować w życiu zawodowym, czy w życiu właśnie prywatnym. I mi się wydaje, że jeśli kobieta właśnie sobie tak uświadomi, jaka jest jej tożsamość, jakie role w życiu chce pełnić, powinna pełnić, do czego została przez Pana Boga powołana, to tym lepiej czuje się właśnie ze sobą. I tutaj jakby chyba wszystko właśnie się zaczyna.
Wprost idealny prezent na gwiazdkę.
No, żebyśmy byli przede wszystkim sobą przy tej gwiazdce. Ale oczywiście pani Agnieszka tutaj mówi też o pani książce.
Tak. Myślę, że jest tak wartościowa, jak i reszta książek. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do klikania na stacja7.pl.
Ale jeszcze pani Agnieszko, chciałem spytać o ten dodatek dla mężczyzn. Jak ja mogę się odnaleźć trochę więcej może w tym świecie emocji kobiet?
Tak, jest właśnie w książce Wielki Foch jest specjalny dodatek dla mężczyzn, bo wiemy, że z nami kobietami nie mają łatwo czasami, że
oj tak,
po prostu właśnie często na przykład coś takiego robimy, że nie wiem, mąż mi pyta, a co ci jest? Ja mówię, nie, nic, no ale co ci jest? No i nie, wszystko dobrze, a widzi po mnie, że ewidentnie jest coś źle, więc no generalnie chodzi o to, żebyśmy tak nie robiły, bo mężczyźnie właśnie to jest taka rada, żeby właśnie kobiety komunikowały wprost. To, czego chcą na przykład, to żeby nie komunikować jakimiś tam zawiłymi ścieżkami, że my kobiety być może byśmy się domyśliły, o co nam chodzi, ale mężczyźnie czasami trudno się domyślić. I właśnie tutaj jest taka rada z kolei dla mężczyzn, żeby trochę też właśnie starali się to zrozumieć, żeby próbowali właśnie ze swojej strony też wiedzieć, że my naprawdę jesteśmy troszkę inne. I jeśli czegoś na przykład nie mówimy wprost, to trochę wykazać się czasami też cierpliwością. Z jednej strony kobiety powinny właśnie mniej tych tajemnic jakby roztaczać i mówić pewne rzeczy bardziej wprost, a mężczyźni powinni trochę bardziej rozumieć, że ta jej wrażliwość, ta jej głowa już gdzieś tam poszła 7 kroków do przodu, a nie zdążyła wytłumaczyć tego pierwszego kroku jeszcze, więc po prostu też o taką cierpliwość właśnie z jednej i z drugiej strony i myślę, że to jest właśnie taka największa praca między nami, mężczyznami i kobietami do wykonania, żebyśmy się po prostu umieli trochę lepiej ze sobą komunikować, z takim zrozumieniem, że właśnie jednak trochę się różnimy.
Komunikować i wspierać.
Ponieważ jeśli chodzi właśnie jeszcze o mężczyzn, to mogę jeszcze powiedzieć, bo jako właśnie jako wydawnictwo też teraz przygotowaliśmy męski modlitewnik, dlatego że właśnie często mówi się w kościele, że to kobiety są właśnie ze względu na tę swoją wrażliwość takimi częściej modlącymi się osobami, że właśnie ta duchowość, znaczy kościół jest taki bardziej kobiecy, jeśli chodzi o modlitwę. Natomiast my chcieliśmy właśnie rozmodlić mężczyzn i wydajemy właśnie męski modlitewnik przygotowany specjalnie do tego, żeby właśnie było łatwiej mężczyznom rozmawiać z Panem Bogiem, właśnie klęknąć i razem z tym modlitewnikiem trochę właśnie każdego dnia wziąć jakąś taką cechę, jakąś cnotę męską, jakąś właśnie taką wartość i wokół niej trochę właśnie tam są napisane właśnie wokół tej wartości jest krótkie rozważanie napisane przez księży i jest modlitwa i jest właśnie takie jedno zdanie rachunku sumienia, żeby właśnie się zastanowić nad tą wartością, jak tę wartość danego dnia pielęgnowałem i tak dalej. Więc myślę, że właśnie tutaj, jeśli chodzi o mężczyzn, też właśnie taką specjalną dedykację dla mężczyzn, że może taki modlitewnik trochę właśnie pomoże im się czasami właśnie tak porozmawiać po prostu, bo my kobiety mamy większą łatwość rozmawiania, gadania wręcz, niż mężczyźni, więc chcemy troszeczkę, żeby mężczyznom było łatwiej też właśnie rozmawiać z Panem Bogiem.
Panie, to bardzo serdecznie dziękujemy. Na koniec jeszcze tylko może spytam, skąd ta nazwa właśnie Stacja 7?
Nazwa Stacja 7 pochodzi właśnie od tego, od czego wyszliśmy na początku, to znaczy, że tych treści takich w tym internecie czasami właśnie jest tyle takich różnych jakościowo, takich trochę pobudzających nas do jakiegoś pędu i my chcieliśmy, żeby właśnie to był portal Stacja, to znaczy, że on wskazuje na to, żeby się zatrzymać, żeby właśnie na chwilę właśnie na tym portalu się zatrzymać, uspokoić wszystko i wiedzieć, że momenty takiego zatrzymania, odpoczynku nam też są potrzebne, a 7 no to z tego powodu, że my takim jesteśmy magazynem trochę internetowym. W każdym tygodniu proponujemy jakiś taki właśnie nowy temat, kluczowy. Poza tym, że każdego dnia też mamy takie artykuły właśnie informacyjne, codziennie one się zmieniają, przypominamy o świętach i tak dalej, to jeszcze też w każdym tygodniu proponujemy jakiś taki właśnie specjalny temat, który jakoś szerzej rozwijamy, związany z danym okresem albo tutaj właśnie mamy, teraz akurat mamy temat tygodnia, a propos naszej rozmowy Maryja, biblijna przewodniczka po Adwencie. I można właśnie Adwent sobie akurat w tym tygodniu zobaczyć, jaką drogą właśnie z Maryją można iść, żeby lepiej przeżyć Adwent. No ale w każdym tygodniu właśnie ten temat proponujemy jakiś inny. Dlatego 7.
Pani Aneto, bardzo serdecznie dziękujemy. Przypominamy, gościem naszej dzisiejszej rozmowy była pani Aneta Liberacka, redaktor naczelna portalu stacja7.pl. Zapraszamy do klikania na stacja7.pl oraz do klikania na książki Wielki Foch o niedojrzałości kobiet, czy właśnie 30 scen z życia Marii. Pani Aneta też wspomniała o tej pięknej akcji Jutro Niedziela, kazania na niedzielę. Też możemy to znaleźć na stronie Stacja 7. Zapraszamy do czytania, do słuchania Panie Anecie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy dużo błogosławieństwa Bożego.
Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
I pozdrowienia dla całej rodzinki, Pani Aneto. Dziękujemy.
Dużo zdrowia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy
bardzo. Z Panem Bogiem.
Audycja w Radio Droga.net.